Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa serdecznie. Dzieje się na świecie, a to oznacza, że historia realna przygotowała dla Państwa kolejny odcinek live. Naprawdę dzieje się bardzo, bardzo dużo. Znowu strzały w cieśninie Ormus. Amerykański myśliwiec F-18 ostrzelał potężny irański supertankowiec. Jednocześnie toczą się rozmowy pokojowe i słuchajcie, wygląda na to, że za kilka dni może być jakiś deal, bo jak podają portale, jest 14-punktowy ustalony plan pokojowy. Co z tego wyjdzie, oczywiście zobaczymy. Znowu dzika afera w Izraelu, to znaczy tym razem sprofanowana została figura Matki Boskiej, a nie Jezusa, czyli Giero jest z najbardziej humanitarnej armii świata się rozkręcają. Mamy do czynienia ze złamaniem rozejmu ukraińskiego przez Rosję, co oznacza, że najprawdopodobniej Ukraina zbombarduje 9 maja, Dzień Zwycięstwa na Placu Czerwonym. Do tego bardzo ciekawe informacje. Papież, słuchajcie, przyjeżdża do Polski. Ogłosił to premier Donald Tusk. Dużo, dużo bardzo się, drodzy Państwo, dzieje na świecie, także oczywiście nie mogło zabraknąć live'a. Wczoraj wydarzenia były nieco w mniejszym tempie, więc zdecydowałem się nie robić live'a, żeby dać Wam trochę odpocząć. Ja pokorzystałem trochę z pięknej pogody, więc, drodzy Państwo, dzisiaj live. Jedną z najważniejszych z nich jest oczywiście fiasko i totalna klęska i kompromitacja Trumpa. Mam na myśli przerwanie operacji Projekt Wolność, czyli otwarcia cieśniny Ormus. O wszystkim tym dzisiaj Państwu opowiem, postaram się streścić w 45 minutach, potem oczywiście pytania od widzów. Polecam Państwu bardzo wczorajszy odcinek z panem pułkownikiem Falińskim, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Dotyczy oczywiście raportu ABW o wzmożeniu działań rosyjskich służb na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo ciekawy, sensacyjny raport. Dotyczy to przecież bezpieczeństwa nas wszystkich, a więc obejrzyjcie, drodzy Państwo, dzisiaj sobie wieczorkiem albo po południu ten odcinek z Falińskim, pułkownikiem Falińskim, bo dzisiaj jest czwartek, a więc odcinka o 20 nie będzie, odcinek o 20 będzie jutro. Czy jutro będzie live? Tradycyjna moja odpowiedź. Zobaczymy w zależności od tego, co się wydarzy. No dobrze, drodzy Państwo, tyle tytułem wstępu, już bierzemy się za mięso geopolityczno-militarne, ale, muszę Państwu bardzo, bardzo podziękować. Coraz więcej ludzi mnie zaczepia na ulicach, dzwoni do mnie, pisze i mówi, że naprawdę fantastyczne są te nasze live'y, fajny jest kontakt z publicznością, z Państwem, bardzo się udał ten projekt i to wszystko Wasza zasługa, drodzy Państwo. Nakręca mnie oczywiście do pracy to, że jest tak fantastyczna frekwencja, zawsze około 15 tysięcy widzów, jest to naprawdę fenomenalne. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy decydują się nas wspierać, czy to na Patronite, czy na YouTubie jako nasi patroni wspierający, ale również tutaj, uwaga, cegiełkami, bakrzyszami, mytem, co łaskami. Jak wiecie, trwa konkurs na najlepszą nazwę, na donate, żeby unikać tego anglicyzmu. A już dzisiaj pierwsze się pojawiły. Dziękuję bardzo Pablo Konik za wsparcie. Dziękuję Tomaszowi Kubiakowi za wsparcie historii realnej. Drodzy Państwo, przypominam, że dzięki tym co łaskom, czy też tym cegiełkom, po prostu pozwalacie na to, umożliwiacie nam dalsze funkcjonowanie. Kanał Historia Realna działa dla, ale również dzięki swoim widzom. Tak działają media XXI wieku, że to wsparcie, które od Państwa otrzymujemy, pozwala nam zachować niezależność, nie przejmować się demonetyzacjami. A ja jeszcze bardzo dziękuję Akreps 4376 oraz Sailor 3206. Bardzo Państwa wszystkich pozdrawiam, którzy wsparli dzisiaj historię realną. Jeszcze dajmy minutkę, żeby się zebrali wszyscy spóźnialscy. Przypominam, że napisałem nową książkę Polacy, opowieści niepoprawne politycznie 7. No, myślę, że dosyć kontrowersyjne tematy tam poruszam, związane z naszą historią. Powstania narodowe, czy miały sens, czy wprost przeciwnie, przynosiły same szkody. To, czy Polska wciągnęła Anglię do wojny, czy Anglia Polskę w 1939 roku. Polacy w Wehrmachcie, a było ich 500 000, ich tragiczne losy tych ludzi wcielonych siłą do armii nieprzyjacielskiej opisuje. Polscy najemnicy przeciwko komunie. No mnóstwo ciekawych tematów. Bardzo Państwu polecam książkę z moim autografem. Możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl. Każdy egzemplarz, który kupicie, zostanie przeze mnie podpisany i wysłany. Naprawdę super się książka sprzedaje i za to też Państwu chciałbym podziękować. Bardzo mi miło, że chcecie książkę kupić i przeczytać. Kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla KFD, kciuk dla Pomelo i kciuk dla Lantre, naszych przyjaciół. Bez firm, które nas wspierają, też byłoby nam trudniej na rynku. Okej, słuchajcie, 4000 widzów, myślę, że to dobry moment, żeby rozpocząć naszego live'a. No to jedziemy z koksem. Drodzy Państwo, znowu strzały w cieśninie Ormus. Sytuacja jest naprawdę rozwojowa, to znaczy irański tankowiec potężny MT Hasnana próbował wpłynąć do cieśniny Ormus, czyli on wracał i uwaga, otrzymał według amerykańskiego dowództwa wielokrotne ostrzeżenia, żeby zatrzymał się i zawrócił. Mimo to tankowiec postanowił podjąć próbę sforsowania amerykańskiej blokady irańskich portów i wpłynąć do cieśniny Ormus. Wówczas Amerykanie postanowili zadziałać siłowo. Z pokładu super lotniskowca USS Lincoln wystartowały myśliwce FA-18 Super Hornet. Jeden z nich zbliżył się do tej potężnej, wielkiej Hasany i uwaga, oddał serię strzałów z działka 20-milimetrowego. I rozwalony został w drobny Magster tego potężnego tankowca. Został on unieruchomiony i nie może przełamać blokady cieśniny Ormus i irańskich portów. To jest wielki tankowiec, sprawdziłem przed naszym spotkaniem w takim portalu branżowym. Zwodowany został w 2003 roku, pływa pod banderą Iranu, ma 333 metry długości i 58 metrów szerokości, no jakiś totalny kolos. Ta próba przełamania przez ten tankowiec amerykańskiej blokady się nie powiodła. W sumie Amerykanie informują, że zatrzymali 50 jednostek pływających i wypływających z irańskich portów, ale kluczowa sprawa to jest dopiero drugi przypadek otwarcia ognia. Za pierwszym razem, nie wiem czy pamiętacie, opisywałem to bardzo dokładnie, Amerykanie też ostrzegali, to chyba też był tankowiec irański, kiedy on odmówił, kazali wszystkim marynarzom usunąć się z, to chyba Tuska była, tak? Ja już nie pamiętam, usunąć się z tego przedziału silnikowego, maszynowni i uderzyli pociskami. Tylko wtedy to było nie uderzenie powietrze-morze, tylko morze-morze. No i w efekcie ten statek został irański też unieruchomiony. Jeżeli chodzi o tą Tuskę, no to tak jak Wam mówiłem, Amerykanie tam potem zrobili desant i wzięli do niewoli całą irańską załogę, ale już wydali ją Pakistanowi. No dobrze, Trump, to tyle jeżeli chodzi o prężenie mózgów. Ta sytuacja pokazuje, że cały czas jest gorąco w cieśninie Ormus, cały czas tam obie strony próbują przełamywać nawzajem swoje blokady, ale drodzy Państwo, kluczową wiadomością ostatnich 48 godzin jest bez wątpienia gigantyczne fiasko i absolutna kompromitacja Trumpa. Mam tu na myśli załamanie się super operacji, którą Trump zapowiadał i wprowadził w życie, czyli projekt Wolność. Na czym polegała ta operacja? No na tym, że amerykańska marynarka wojenna miała siłą odblokować cieśninę Ormus, niszczyciele rakietowe wpłynęły do cieśniny Ormus i miały stamtąd wyprowadzać statki, które tam utknęły. Skończyło się na tym, że operacja trwała 48 godzin i wyciągnięto tylko dwa amerykańskie statki. Jeden to był ten samochodowiec, o którym Wam mówiłem, drugi jest nieznany. Natomiast po tych 48 godzinach Trump musiał, no co tu dużo mówić, zrezygnować z tej super wielkiej, wspaniałej operacji, która miała rzucić na kolana reżim ajatollahów i odblokować cieśninę Ormus, ponieważ ryzyko było zbyt wielkie. Najpierw oddajmy głos Donaldowi Trumpowi, który o tym poinformował, a potem powiemy, jak było naprawdę. Okej? Okay? Przy okazji dziękuję Lapers123, który pisze jako nazwę Donate proponuje zychówka jako wewnętrzna waluta historii realnej. Co wy na to? Napiszcie w komentarzu. Dziękuję za wsparcie. No dobra, cóż to nasz Trampinio wypisał na swoim Twitterze? Przepraszam, Truth Social. Na podstawie prośby Pakistanu i innych krajów, ogromnego sukcesu militarnego, jaki odnieśliśmy podczas kampanii przeciwko krajowi Iran, a dodatkowo faktu, że poczyniono wielkie postępy w kierunku kompletnego i ostatecznego porozumienia z Iranem, wzajemnie zgodziliśmy się, że podczas gdy blokada pozostaje w pełnej mocy i efekcie, operacja Projekt Wolności, czyli otwarcie ruchu statków przez Cieśninę Ormus, zostanie wstrzymana na krótki okres czasu, aby sprawdzić, czy porozumienie uda się sfinalizować i podpisać. Drodzy Państwo, to jest klasyczny trumpizm. Co to jest trumpizm? To jest przedstawianie swojej klęski i swojej kolejnej porażki w formie swojego zwycięstwa. Bo on pisze, że na podstawie swojego zwycięstwa, no i oczywiście powołuje się na jakieś państwa, Pakistan i inne państwa, które go o to proszą na kolanach, on przerywa operację Wolność. Jest to oczywiście projekt Wolność, jest to oczywiście bzdura. A zaraz Państwu powiem, jaka jest prawda, a przy okazji chciałem powitać wszystkich nowych widzów, którzy dochodzą, jest już nas 5 tysięcy, a rozmawiamy dopiero 10 minut, także naprawdę rewelacja. No dobrze, o co tak naprawdę chodzi? Otóż są 3 powody, dla którego Trump przerwał operację Wolność. Pierwszy, no to jest oczywisty, Iran nie spękał i wszystkie, oba te niszczyciele, o które tam konkretne nazwy podawałem wam podczas live'a we wtorek, zostały po prostu ostrzelane. Ostrzelane zmasowanym ogniem irańskich pocisków balistycznych, rakiet i tych speedboatów, i teraz, czyli dronów de facto morskich, bo one często są bezzałogowe. I teraz jakimś cudem, dzięki temu, że te dwa niszczyciele miały eskortę śmigłowców Apache, udało się te wszystkie pociski w jakiś sposób zneutralizować, ale to pokazało, że Iran się nie podda i bardzo trudno będzie kontynuować tą misję, więc to jest powód pierwszy, opór Iranu. Powód drugi to jest opór wszystkich firm ubezpieczeniowych, to znaczy firmy ubezpieczeniowe, jak pisze CNN, powiedziały Trumpowi, słuchaj, jeżeli będziesz przeprowadzał nasz tankowiec przez cieśninę i nie daj Boże dostanie dronem albo rakietą i zatonie albo zostanie poważnie uszkodzony, to my zrobimy ci piekło po prostu. Nie zostaną wypłacone żadne odszkodowania, bo Amerykanie podejmują takie potężne ryzyko. No i firmy ubezpieczeniowe w ogóle podwyższą w sposób drastyczny stawki dla tych statków, które miałyby być przeeskortowane przez Cieśninę Ormus, a statków tych według CNN jest obecnie 1600 już. 1600 statków utknęło w Zatoce Perskiej i na podejściach do Cieśniny Ormus. To pokazuje Państwu, jak gigantyczny wpływ na światową gospodarkę, handel, ropę, gaz, ale nie tylko, bo przecież to są również statki przewożące na przykład nawozy. To jest bardzo ważne, o tym się bardzo mało mówi. Ma ta cała awantura, którą Trump wywołał na zlecenie swojego szefa rezydującego w Tel Awiwie. Mam na myśli oczywiście Bibiego, który tu jest wielkim rozgrywającym. Jak wiecie, jestem fanem Iron Maiden. Przydałoby się tutaj pokazać teraz okładkę płyty Number of the Beast, na której macie Eddiego, który ma na takich diabełka jak taki puppet on strings, czyli marionetka na takich linkach, nie? I nim porusza. No to tak można by to śmiesznie zilustrować. Jak ktoś ma talent z widzów, to możecie zamienić głowę Diego z głową Bibiego, a głowę diabełka z głową Trumpa i będziecie mieli na takim memie obrazek, jak to wygląda. Przyślijcie mi na priv, jak komuś się chciało. No dobrze, a teraz naprawdę gigantyczna sensacja. Otóż operacja Projekt Wolność została przerwana i to jest trzeci kluczowy powód, na skutek gigantycznego numeru, jaki Trumpowi zrobiła Arabia Saudyjska. Otóż co zrobiła Arabia Saudyjska? Arabia Saudyjska, ale nie tylko, bo również Kuwejt, kategorycznie odmówiła Trumpowi i Amerykanom użycia swojej przestrzeni powietrznej i swoich baz do operacji Projekt Wolność. Mowa między innymi o tej słynnej bazie Prince Sultan, która już tyle razy się przewijała przez nasze live'y, to tam zniszczony został AWACS swego czasu, co było chyba największym sukcesem armii irańskiej podczas tej konfrontacji. Gdzieś mi mignęła w ogóle, słuchajcie, taka wiadomość z jednego z portali amerykańskich, że około 300 rozmaitych celów amerykańskich zostało zniszczonych lub uszkodzonych przez Irańczyków. Mowa o radarach, samolotach, koszarach, punktach dowodzenia, rozmaitych kluczowych miejscach umiejscowionych w kilkudziesięciu bazach amerykańskich na całym Bliskim Wschodzie. To pokazuje, że te straty są gigantyczne, które Iranowi się udało zadać, dużo mniejsze niż chcieli się do tego przyznawać Amerykanie w kolejnych komunikatach Pentagonu. No dobrze, ale otwórzmy całą tą historię z Arabią Saudyjską, bo to jest bardzo ciekawe. Otóż Saudowie powiedzieli tak, słuchajcie, Amerykanie oczywiście z byka wpadli, okazuje się, że dom panujący Saudów dowiedział się, słuchajcie, o rozpoczęciu operacji Projekt Wolność z Twittera. Ja nie żartuję, Trump nie uprzedził swojego kluczowego, najważniejszego sojusznika. Po prostu ogłosił sobie to, zapomniał powiedzieć Saudyjczykom. Saudyjczycy dostali szału. Szału dostali też Kuwejtczycy oraz Oman i Katar, którym też nic nie powiedziano. W związku z tym rozpoczęła się jakaś operacja, znowu pociski zaczęły latać po całym Bliskim Wschodzie. Jak pamiętacie, mówiłem wam 2 dni temu, że w Omanie spadł jeden, że zaatakowane zostały Zjednoczone Emiraty Arabskie, ten Fujairah słynny port przeładunkowy. Oni nic o tym nie wiedzieli. W związku z tym, słuchajcie, powiedzieli, nie ma mowy, nie pozwolimy wam używać naszych pasów startowych, baz, naszej przestrzeni powietrznej. I słuchajcie, Trump musiał zadzwonić, musiał się tak upokorzyć i musiał zadzwonić, słuchajcie, do koronowanego księcia Mohammada bin Salmana. I wiecie, co wskurał? Nic nie wskurał. Koronowany książę saudyjski spuścił Trumpa po prostu w dół. Powiedział, że on nie ma zamiaru nic zmieniać w swoim stanowisku, czyli Trump nie był w stanie zmusić Arabii Saudyjskiej do udostępnienia tych baz. I teraz ja przypomnę tylko Trumpowi i wszystkim oglądającym również. Pamiętacie Państwo, co Trump powiedział kilka tygodni temu o koronowanym księciu Arabii Saudyjskiej? Że podczas jakiegoś spotkania musiał całować go w D, w 4 litery. I jak można o tym zapomnieć? Po prostu Saudyjczycy są bardzo dumni, no już nie mówiąc, że to była obraza majestatu księcia koronnego, po prostu zapamiętali to i teraz moim zdaniem po kilku tygodniach Trumpowi odpowiedzieli w taki sposób. Także został kompletnie przez nich upokorzony, musiał zawiesić całą wielką operację, którą ogłosił, ponieważ ma niewyparzony język i mówi, co mu ślinę na język przyniesie. I pamiętam tą konferencję prasową dokładnie, kiedy Trump się chełpił tym, że książę saudyjski musiał go całować w 4 litery. Pamiętam taki rechot tych przygłupów, którzy tam byli na sali i bardzo im się ten ordynarny dowcip podobał. No to teraz się śmiejcie. No dobrze. Okej, drodzy Państwo, to tyle. Co ciekawe, teraz kwestia dotycząca pokoju, no bo to wszystkich najbardziej interesuje, co też będzie z tym pokojem na Bliskim Wschodzie, bo z jednej strony strzelają, a z drugiej strony gadają. To jest klasyczna taktyka Bismarcka, negocjuj i walcz. Te dwie sprawy, wbrew temu, co się wydaje polskim politykom, się absolutnie nie wykluczają. I Donald Trump powiedział, że już wkrótce zostanie zawarty pokój, słuchajcie. Taka sensacyjna informacja. Powiedział, że w przeciągu ostatnich 24 godzin Irańczycy i Amerykanie prowadzą bardzo, bardzo, bardzo dobre rozmowy i wygląda na to, że wszystko będzie ok i niedługo zostanie zawarte porozumienie pokojowe. Konkretną propozycję, ona została, drodzy Państwo, przekazana przez za pośrednictwem Pakistanu. Irańczycy właśnie ją otrzymali i jak czytamy w amerykańskiej prasie i nie tylko, właśnie ją rozważają. Bardzo wściekł się Izrael, kiedy o tym usłyszał, no bo Trump, słuchajcie, nie powiedział nic Izraelowi, że już jest blisko dealu z Iranem i Izrael był przekonany, że będzie wznowiona wojna, no bo Trump cały czas tym straszył. I według doniesień prasowych, słuchajcie, Izraelczycy przygotowali już listę nowych celów w Iranie, już się szykowali, już grzali silniki w swoich F-16, już się cieszyli na kolejną demolkę i rozlew krwi, a tutaj Trump im zrobił numer i będzie pokój, przynajmniej według Trumpa, co oznacza, że Izraelczycy czują się wystrychnięci na dudka. No nie tym razem, panowie, ale chociaż oczywiście zobaczymy. I teraz tak, według portalu Axios jest 14-punktowy plan opracowany, który w jakimś jest, Amerykanie go przedstawili, ale jako pewną formę kompromisu pomiędzy oczekiwaniami obu stron. Teraz co znajduje się w tym planie? Przygotowałem tutaj dla Was kluczowe punkty. Na pewno nie będziecie, drodzy Państwo, zaskoczeni, bo nie jest to nic nowego, ale tak, Iran ma oczywiście wstrzymać się od wzbogacania uranu, ale nie za darmo i to jest bardzo ciekawe, ponieważ ma w zamian zostać zniesione sankcje na Iran i odmrożone irańskie aktywa w zachodnich bankach. Teraz tak, Iran miałby zdemontować Fordon, Natanz i Isfahan, czyli to są, wiecie, te miejsca, w których oni prowadzą te swoje eksperymenty, te ośrodki atomowe, i szczególnie Amerykanom zależy na tym, żeby nie robili tego pod ziemią. No, wiadomo, że na tym zależy Amerykanom, bo jak Irańczycy robią to wszystko pod ziemią, to Amerykanie nie mają takich bomb, które by tam się mogły do tych głębokich bunkrów wkręcić i eksplodować. W związku z tym to jest jasne. Inspekcje na żądanie z karami za naruszenia, no tylko problem polega na tym, że te inspekcje wcześniej były w ramach dealu z Obamą, który Trump tak krytykuje. 20-letni zakaz wzbogacania uranu, wiadomo. Przekazanie wszystkich zapasów wzbogaconego uranu, wiadomo. Ponowne otwarcie cieśniny Ormus, o, to jest bardzo ciekawe, w zamian za złagodzenie blokady przez USA. I to jest ciekawy punkt. To znaczy, oznaczałoby to, że obie strony zdejmą swoje blokady, Iran z cieśniny Ormus, a Amerykanie z irańskich portów. Tylko pytanie, kto pierwszy? Bo wydaje mi się, że jest tutaj spory brak zaufania między stronami. Pozdrawiam bardzo pana Dawida Niewiarsena, który pisze 12.00 live, przerwa u nas w pracy. Pozdrawiam. Panie Dawidzie, pozdrawiam pana i pozdrawiam wszystkich pańskich kolegów z pracy, którzy nas teraz oglądają, i pozdrawiam pana Szymona Majewskiego, który właśnie dołączył do grupy naszych słuchaczy, i pozdrawiam panią Magdę Polineskę również za wsparcie, i to już po raz kolejny. Przypominam, że dzięki tym cegiełkom, tym bakrzyszom historia realna idzie do przodu. Dzięki wam, drodzy państwo. No dobrze. W związku z tym jakiś optymizm, drodzy Państwo, wreszcie się pojawił. Te 14 punktów właśnie są dyskutowane, chociaż oczywiście pewien irański przedstawiciel irańskiego parlamentu, chyba Komisji do Spraw Bezpieczeństwa, powiedział, że to nie jest plan pokojowy, tylko to jest 14-punktowa lista życzeń Amerykanów. Zobaczymy, no może to jest element strategii negocjacyjnej, jakiś kompromis może zawrą, tak, no, ta wojna i tak trwa o 2 miesiące. Za długo oczywiście, nigdy nie powinna się w ogóle zacząć, bo skończy się, jak ten plan zostanie przyjęty, dużo gorszymi warunkami niż Amerykanie mieli przed tą wojną, o czym zaraz Państwu powiem, bo mamy naprawdę kuriozalne wystąpienie Marco Rubio. Cóż też Rubio powiedział? Powiedział Rubio tak, wojna jest w zasadzie zakończona, i to samo mówi Trump. Osiągnęliśmy wszystkie, może nie, inaczej on powiedział, ta faza wojny w postaci operacji Epicka Furia dobiegła końca. I Trump, mam tutaj też przygotowany dla Państwa ten jego post, napisał dokładnie to samo na swoich mediach społecznościowych, niemal. Zakładając, że Iran zgodzi się na to, co zostało uzgodnione, co jest być może śmiałym założeniem, legendarna operacja Epicka Furia dobiegnie końca, a niezwykle skuteczna blokada pozwoli na otwarcie cieśniny Ormus dla wszystkich, w tym dla Iranu. Jeśli nie wyrażą zgody, rozpocznie się bombardowanie, które niestety będzie miało znacznie większą skalę i intensywność niż wcześniej. Czyli Trump w swoim stylu. Ultimatum, tak? Jest to kolejne ultimatum. Przypominam, że 2 dni temu powiedział, że Iran ma 24 godziny. 24 godziny minęły, już się nic nie zrobił, jak zawsze. Ktoś policzył, że jest to chyba 10. ultimatum, które złożył, co nie zmienia faktu, że jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Wystąpienie Rubio, muszę wam w ogóle powiedzieć, mnie w ogóle mega rozśmieszyło, ponieważ Rubio powiedział, no, że tutaj operacja Epicka Furia doszła do ściany, że już jest koniec, i powiedział, pytają go dziennikarze, jaki jest w takim razie cel teraz całych tych negocjacji i całej tej operacji. On powiedział tak, celem jest przywrócenie cieśniny Ormus, żeby była otwarta dla wszystkich. Słuchajcie, ja po prostu skomentowałem to na Twitterze jednym długim śmiechem. Ha, 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 no bo trudno powiedzieć coś innego. Słuchajcie, Amerykanie, to co mówiłem, bohatersko rozwiązują teraz problemy, które sami spowodowali. Przypominam, że przed tą wojną cieśnina Ormus była otwarta, pływało tam średnio 128 statków handlowych dziennie przepływało tamtędy 20% światowej ropy, która jest na rynkach. Przepływały gazowce, wszyscy byli zadowoleni, nikt się nikogo nie czepiał, była wolna żegluga. Amerykanie, chociaż wszyscy o tym Trumpa ostrzegali, rozsądni ludzie, że Iran zablokuje cieśninę Ormus, jak tylko zostanie zaatakowany, bo to jest jedyny sposób, w jaki może odpowiedzieć na agresję. Trump oczywiście wiedział swoje, powiedział, że tego nie zrobią, że się nie ośmielą, poszedł na wojnę, bo mu Bibi pokazał te slajdy słynne, pokazujące go z liściem laurowym jako wielkiego zwycięzcę, który pokona straszny reżim ajatollahów. No i Trump się wkopał i teraz sekretarz stanu otwartym tekstem mówi po 2 miesiącach wojny, że celem wojny jest przywrócenie stanu sprzed wojny. Słuchajcie, jest to tak totalna kompromitacja. Miałem bardzo wysokie zdanie o Rubio, uważałem go za jednego z normalnych w ekipie, w której próżno szukać tego typu postaci. Jest to jakiś jeden wielki gang Olsena, całe to otoczenie Trumpa, żeby wspomnieć chociażby o Hexecie, czyli człowieku, który kieruje Departamentem Wojennym, a ma umysłowość nastolatka grającego, którego umysł jest opanowany przez jakieś krwawe strzelanki. Mam na myśli gry komputerowe i inne tego typu dziwaczne figury. Witkow, Kushner, czyli Flippy Flap. Rubio wydawał mi się rozsądny, no ale opowiada takie nieprawdopodobne androny. Dobrze, przechodzimy do kolejnych spraw. Mamy jeszcze przed sobą Rosję i mamy rozmaite naprawdę szokujące wieści z Izraela. Kolejna profanacja bliskich naszemu sercu symboli chrześcijańskich. Zaraz o tym Państwu wszystko opowiem. Aha, tylko jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość. Według portalu Axios w momencie, kiedy Iran klepnie te 14 punktów jako podstawę do negocjacji, to rozmowy mają trwać 30 dni. Załóżmy, że to zrobi jutro, no powiedzmy 10 maja, no to wtedy 30 czerwca mogłoby być ogłoszone już pokój. Tak? Dobrze liczę? 30 dni? No. 10 czerwca, przepraszam. Dobrze, no nie byłoby to źle, bo ten konflikt by się skończył. Liczę na to, że to samo będzie z konfliktem na Ukrainie. Jeszcze tylko dodam, że Trump straszy Iran, a Iran straszy Trumpa. Uwaga, posłuchajcie, co powiedział przedstawiciel irańskiego reżimu Ebrahim Razei. Amerykanie nie osiągną nic w tej wojnie metodami militarnymi, bo tą wojnę przegrywają, czego nie mogliby osiągnąć w rozmowach twarzą w twarz. Nie ufamy im oczywiście, mówią Irańczycy, mamy cały czas palec na spuście i jesteśmy gotowi na kolejną rundę. Amerykanie, czy im się to podoba czy nie, muszą iść na koncesję, bo przegrywają tą wojnę. I cała ta porażka operacji Projekt Wolność, która była moim zdaniem taką ostatnią próbą siłowego odblokowania cieśniny i wywarcia presji na stronę irańską, no pokazała, że Irańczycy nie pękali. No i kto? Panie Trump ma karty. Okazało się po tych ostrzałach 2 amerykańskich niszczycieli, które cudem wyszły bez szwanku z tej cieśniny Ormus, że jednak Irańczycy. Dobra, przechodzimy do kolejnych ważnych wiadomości, ale jeszcze podziękujmy, bo chyba wypadałoby, przyznacie, tym widzom, którzy naprawdę wspaniałym tutaj nas wsparciem dzisiaj wsparli wsparciem? Masło maślane, przepraszam za to, ale oczywiście mowa o, uwaga, bakrzyszach, cołaskach, mytach, zychówkach, tak, dzisiaj była taka propozycja i realkach, czyli realek również byłby naszą wewnętrzną walutą. Ale mówiąc poważnie, jak zwał, tak zwał, bez tych cegiełek słabo byłoby z kanałem, ze względu na wiadomo co. Piotrek Kusiak, bardzo dziękuję za fantastyczne wsparcie. Wow, Amberman 78, wysyłam obu panom tutaj kciuki. Z Wielkiej Brytanii widzę rewelacyjne wsparcie. Witamy w gronie realistów, czyli wspierających pana Pablo Konika. Pozdrawiam pana Patryka Kotwickiego również za wspaniałe wsparcie. Widzę, że pan też rozdaje dzisiaj na naszym czacie prezenty. Naprawdę bardzo jestem państwu wdzięczny za ten dowód uznania. To mnie nakręca do przygotowywania kolejnych live'ów, a uwierzcie lub nie, nas już jest 9 tysięcy, a mamy przed sobą jeszcze do obgadania kolejną profanację w Izraelu, złamanie rozejmu przez Rosję. No, dzieje się naprawdę bardzo dużo i również wiadomości z Polski. Niektóre tragiczne, bardzo smutne, niektóre ciekawe i napawające otuchą. Aha, i z Afryki będą dobre wieści. Złe dla Rosji, ale dla państwa chyba miłe. Dobrze, aha, jeszcze jest jedna bardzo ciekawa rzecz. Słuchajcie, pojawiła się dzisiaj informacja, że Francuzi przerzucają właśnie gdzieś przez kanał Suezki i płyną teraz przez Morze Czerwone grupa uderzeniowa lotniskowca Charles de Gaulle. I według doniesień, posłuchajcie, już Europejczycy mają dosyć tego amerykańskiego imposybilizmu i naprawdę wejdą do akcji i powstała podobno złożona z 40 krajów, prowadzona przez Wielką Brytanię i Francję, europejska koalicja bez udziału Amerykanów do odblokowania cieśniny Ormus. No więc słuchajcie, ale akcja co? Będziemy obserwować oczywiście to, ale oprócz trzech grup lotniskowców amerykańskich zaraz pojawi się czwarta grupa francuska, czyli Imperium Europeanum wchodzi do akcji. No i oczywiście informacja giełdowa, bardzo ciekawa. I to posłuchaj, to się powtarza cały czas. Na 70 minut przed ogłoszeniem przez administrację Trumpa o tym, że jest ten 14-punktowy deal z Iranem u progu dogadania, dokonano szeregu transakcji na 920 milionów dolarów, czyli prawie miliard na amerykańskich giełdach. Właśnie były to transakcje, konkretnie zrobiono chyba 10 tysięcy takich, nie wiem, zakładów, czy jak zwał, tak zwał, nie znam się na tym, na spadek cen ropy. I rzeczywiście 70 minut później Trump ogłosił to, co ogłosił i o 12% poszybowały ceny w dół. Przed chwilą sprawdzałem $98.28, obecnie to jest cena za baryłkę ropy Brent, 3% spadło dzisiaj, a ta druga ropa, tam ten indeks amerykański poniżej 90 nawet na chwilę spadł, ale słuchajcie, na tym oczywiście ktoś zarobił fortunę, bo jak zainwestował 920 milionów, no to nie muszę wam mówić, ile wyciągnął. To pokazuje, że cały czas trwa tak zwany insider trading. Zapowiadana jest komisja śledcza, bo za każdym razem, kiedy Trump ogłasza, że się dogada z Iranem, a ogłasza to często, natychmiast wcześniej z wyprzedzeniem robione są te zakłady, więc albo jest jakiś przeciek w Białym Domu, albo z premedytacją to robią. I całe to gadanie ma na celu właśnie spekulacje cenami ropy na giełdach, żeby ktoś zarobił. Tajemnice Kartotek, bardzo dziękuję za wsparcie. Geomiedziaki, może. Skawin 2, dziękuję za kolejnego, no właśnie, bakrzysza. Dobrze, to jest ta informacja. Minister spraw zagranicznych Iranu tymczasem mimo trwającej amerykańskiej blokady i de facto wojny, no bo jest tylko rozejm, nie ma pokoju, jeździ sobie po świecie, tym razem pojechał do Chin. Opublikowane zostały oficjalne zdjęcia ze spotkania z ministrem spraw zagranicznych Chin, panem Wangiem Yi. Chińczycy mieli powiedzieć mu, że pozycja międzynarodowa Iranu po tej wojnie wzmocniła się. No i trudno się nie dziwić. Iran nie przestraszył się wielkiego mocarstwa, przyjął na klatę 40-dniowe bombardowania i teraz ma wszystkie karty w ręku i dyktuje Amerykanom, potężnemu Trumpowi, warunki pokoju, więc chyba nieźle, ale oczywiście Chińczycy specjalnie tutaj, nie wiem, nie wezwali obu stron do natychmiastowego przerwania wojny, no bo im dłużej tam się babra ta wojna, im więcej Amerykanie krwawią i więcej mają problemów w innych punktach świata i więcej wydają w innych punktach świata, bo nie powiedziałem wam jeszcze o czwartym powodzie zakończenia operacji Projekt Wolność. To strasznie dużo kosztowało. Więc to też jest ważne. No dobrze, przechodzimy do spraw rosyjskich, a potem Izrael. Rosja, drodzy Państwo, zerwała, czy też inaczej naruszyła to zawieszenie broni, które ogłosił Zełenski. Powtórzę Państwu jeszcze cały czas całą tą rozgrywkę, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Rosja ogłosiła jednostronnie zawieszenie broni na 8 i 9 maja. Chodziło o to, żeby miała bezpieczną paradę zwycięstwa w rocznicę zwycięstwa bolszewików nad III Rzeszą, bo wtedy zawsze jest parada w Moskwie. No i Putin się bał, że na tą paradę posypią się i ukraińskie drony, a Ukraińcy mogą to zrobić, co już pokazali atakując w zeszłym tygodniu, nie, w tym tygodniu, przepraszam, na początku tego tygodnia ten wieżowiec Mosfilmu w Moskwie. No i teraz Zełenski powiedział tak, dobra, sprawdzam i rzucił też kartę na stół asa w postaci tego, że ogłosił, że skoro wy ogłaszacie zawieszenie broni 8-9, to my ogłaszamy 5-6 maja, czyli wczoraj. I teraz co się stało? Powiedział Zełenski, jeżeli wy złamiecie to nasze zawieszenie broni, to my złamiemy wasze. No i Rosjanie oczywiście złamali. Mieliśmy do czynienia z szeregiem uderzeń rakietowych, bombowych na Ukrainę. Zginęło naprawdę mnóstwo cywilów. W kilku miastach widziałem wstrząsające absolutnie obrazki. Poruszająca sytuacja. I co powiedział Zełenski? Dobra, okej, no to w takim razie macie przechlapane i zobaczymy 9 maja, myślę, że ciekawy live zrobimy po tej wielkiej paradzie, można się spodziewać tego, że coś nad tą Moskwę nadleci. To dzieją się rzeczy nieprawdopodobne. Moskwa wezwała placówki dyplomatyczne na terenie, a więc również polską, na terenie rosyjskiej stolicy, aby szykowały się 9 maja na kłopoty. Posłuchajcie, portal Radio Z informuje. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji poinformowało, że wysłało notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie z wezwaniem do ewakuowania we właściwym czasie personelu. A, tu jest jeszcze z Kijowa, słuchajcie. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do władz państw i tak dalej, czyli co to pokazuje, że w momencie, w którym uderzą Rosjanie, przepraszam, Ukraińcy w paradę zwycięstwa, no to Rosjanie natychmiast odpowiedzą zmasowanym atakiem na Kijów, no i tutaj wzywają personel dyplomatyczny do tego, żeby opuścił Kijów, no bo będzie naprawdę totalna jatka. A więc obie strony nawzajem się straszą w ramach drabiny eskalacyjnej. Co z tego wyniknie? Bardzo ciekawa rozgrywka. Ja tylko powiem, że są zdjęcia pokazywane z Moskwy. Są takie próby przed tą paradą zwycięstwa i widać pick-upy, na których są zawieszone, znaczy na których są postawione wysokokalibrowe takie karabiny maszynowe do zestrzeliwania latających dronów. Są jacyś ludzie zamaskowani, żołnierze, czy żołnierze jakichś, nie wiem, czy funkcjonariusze FSB z jakimiś zagłuszarkami do dronów, w związku z tym Rosjanie na poważnie obawiają się, że to święto zostanie im schrzanione przez stronę ukraińską. Co z tego będzie, oczywiście zobaczymy. Dobrze, teraz tak. Mamy znowu gigantyczną aferę z Izraelem. Konkretnie znowu sprofanowano święte dla nas symbole. Tym razem nie izraelski żołnierz nie tłukł młotkiem Jezusa, ale objął taką piękną rzeźbę białą Maryi, Matki Boskiej, z papierosem stoi, a jej usta tej rzeźby wsadził drugiego szluga. No i śpiewny śmiech, w jaki to sposób pali sobie z Matką Boską papieroski. Wydarzenie to hańbiące miało miejsce oczywiście w południowym Libanie, gdzie Izraelczycy pod hasłem walki z Hezbollahem dokonują wielkiej czystki etnicznej, wyrzucają stamtąd Arabów, wypędzili 1 000 000 ludzi za rzekę Litani, przypominam, a tak się składa, że chyba 1/3 mieszkańców Libanu to chrześcijanie, maronici między innymi, i w wielu, wielu live'ach, bo sprawa ta leży mi wyjątkowo na sercu, informowałem Państwa o koszmarze, którzy przeżywają nasi współwyznawcy pod okupacją najbardziej humanitarnej armii świata. Jest to burzenie kościołów i klasztorów, niszczenie całych wiosek, wypędzanie chrześcijańskiej ludności, profanacja cmentarzy chrześcijańskich, profanacja figur świętych Jezusa i teraz Maryi, no i ogólna totalna jatka, bo to nie jest żadna walka z islamistami, tak jak to przedstawia Netanyahu, jego aparat propagandowy skierowany do łatwowiernych jak dzieci Amerykanów, tylko jest to oczywiście wielka walka o przestrzeń życiową z żywiołem arabskim. A ten żywioł, jak wiecie, po części jest islamski, tak to prawda, ale jest bardzo wielu Arabów, którzy wyznają religię chrześcijańską. Takim doskonałym tego przykładem są Palestyńczycy z Betlejem chociażby i dokładnie teraz, kiedy rozmawiamy, izraelscy osadnicy, którzy dokonują potwornych aktów terroru i pogromów ludności palestyńskiej na zachodnim brzegu Jordanu, atakują wściekle chrześcijańską wioskę na zachodnim brzegu Jordanu, biją tam ludzi, atakują i utworzyli tam nielegalne kolejne osiedle, które zostanie oczywiście zaaprobowane przez rząd izraelski, a to będzie oznaczało nakaz eksmisji dla chrześcijan, którzy tam mieszkają. To słuchajcie, że Amerykanie, amerykańscy konserwatyści, chrześcijanie, protestanci wspierają ten paskudny reżim Netanyahu, który dokonuje ludobójstwa w Gazie, czystek etnicznych, jest tak agresywnie skierowani są ci żołnierze i ci osadnicy wobec chrześcijan, których po prostu nienawidzą. Do tego dodajcie sobie plucie, bicie, atakowanie osób duchownych i pielgrzymów, którzy noszą krzyż w Jerozolimie i macie cały obraz takiego piekła, które przechodzą teraz chrześcijanie. Przypomnę, że chrześcijańska, znaczy katolicka zakonnica francuska została zaatakowana, opowiadałem wam o tym na poprzednim live'ie, skopana, rozbiła sobie głowę o jakąś doniczkę, bo jakiś badzior ją napadł, fanatyk żydowski. Tyle, drodzy Państwo, się dzieje, jeżeli chodzi o te sprawy na Bliskim Wschodzie, czyli nadal jest coraz gorzej, tak bym powiedział. No i oczywiście Izrael twierdzi, że wyciągnie konsekwencje i zbada sprawę. Dobra, już to widzę. Gdy jesteśmy, słuchajcie, już przy Izraelu, no to Izrael nie ogranicza się do pastwienia się nad społecznością chrześcijańską w regionie Bliskiego Wschodu, ale również stwierdził, że sobie zbombarduje Bejrut. Ja nie żartuję, słuchajcie, ci ludzie są po prostu niepodrabialni. Jak wiecie, trwa zawieszenie broni między Libanem i Izraelem od 17 kwietnia. Zawieszenie broni to obejmuje Hezbollah, ale ponieważ Mossad wytropił bardzo ważnego członka Hezbollahu, niejakiego Maleka Baluta, który był dowódcą radykalnych sił Radwan, które według Bibiego Netanyahu odpowiadają za ataki rakietowe na północny Izrael, to Izraelczycy stwierdzili, że sobie zbombardują południowy Bejrut. A co tam? I mimo zawieszenia broni zabili tego człowieka. I nawet, słuchajcie, nawet tego nie ukrywa, że mają gdzieś po prostu prawo międzynarodowe, wszelkie porozumienia, słowo dane przez Izrael się w ogóle nie liczy, bo Izrael się zobowiązał do tego, że nie będzie bombardował, ale robi to i z pełną premedytacją łamie złamane słowo, ponieważ stwierdził Netanyahu, obiecaliśmy naszemu narodowi, że będziemy dopadać ludzi odpowiedzialnych za ataki na Żydów. No to dopadli, proszę bardzo. Mają w nosie to, że wcześniej obiecali, że nie będą bombardować. Zresztą to nie jest jedyne bombardowanie przez Izraelczyków w ostatnich dniach Libanu. Wioska Zlija w Dolinie Beka została zbombardowana. Są tam 4 ofiary śmiertelne, z czego 2 to jakieś Bogu ducha winne panie, kobiety. W sumie według ONZ-u od, słuchajcie, 17 kwietnia, czyli od zawieszenia broni, Izrael zamordował 380 osób w Libanie. To jest coś niebywałego po prostu. Setki ofiar są też oczywiście w strefie Gazy mimo zawieszenia broni. To znaczy żadne zawieszenie broni z Izraelem, jak się okazuje, nie ma sensu. Przypomnę, że cała operacja specjalna Izraela w Libanie kosztowała życie 2700 osób. Najbardziej krwawe było to ostatnie bombardowanie Libanu, gdzie tam w 10 minut zabili 350 osób. To w Bejrutu, przepraszam, między innymi wiele kobiet i dzieci. Straty izraelskie, co czy może was zaciekawić, w całej tej operacji wyniosły 17 żołnierzy IDF plus 1 cywil. Dodam, że tego cywila to zabili sobie sami, bo źle tam uderzyli pociskiem 155 mm i walnęli we własną wioskę niechcący, no co nie zmienia faktu, że na początku próbowali to zwalić na Hezbollah i dopiero potem okazało się, co się stało naprawdę. Dobrze, 2 ukraińskie drony znowu wleciały na Łotwę, a konkretnie na teren Ładgali. Przypominam, że to są okolice Dyneburga, były inflanty polskie, gdzie mieszka duża społeczność polska. I tu mogę wam powiedzieć, że kiedyś jako młody reporter poleciałem na oficjalną wizytę na Łotwę z prezydentem Kwaśniewskim. Naprawdę, tu polewem oczywiście. No i polecieliśmy, byliśmy w Rydze oczywiście, to było połączenie, wizyta na Łotwie i w Estonii. Było fantastycznie i właśnie ci Polacy z Ładgali zrobili taki pokaz, dzieci biegały w strojach, tańczyły w strojach ludowych polskich, no i dużo wtedy nawiązałem kontaktów, dowiedziałem się ciekawego o tych Polakach z inflant polskich, nazywanych obecnie Ładgalią, no i przykro mi trochę się robi, że tam latają teraz te ukraińskie drony, które oczywiście mają atakować okręg leningradzki, czyli okolice Petersburga, ale część z nich, to już jest kolejny taki przypadek, wpada na teren Estonii, Łotwy i Finlandii. A ja tylko Państwu przypomnę, że stolicą inflant polskich, które dzisiaj należą do do Łotwy, a zawsze tam było bardzo dużo, dużo Polaków, jest Dyneburg, miejsce, w którym urodził się Władysław Studnicki, którego biografię napisałem, wybitny polski geopolityk, ale również, poprawcie mi, jeżeli się mylę, urodził się tam Raginis, Władysław Raginis, słynny obrońca Wizny, który walczył dzielnie z zagonami pancernymi Guderiana w 1939 roku. A swoją drogą kiedyś o tej wyprawie z Kwaśniewskim mogę więcej opisać. Między innymi byliśmy w Estonii w takiej wyspie, gdzie była trzecia w nocy i było cały czas jasno. Niesamowite wrażenie. Całą noc było jasno jak w dzień, bo to już jest bardzo, bardzo wysoko na północ. Dobrze, z dobrych wiadomości, które wam mówiłem, jeżeli chodzi o Polskę, to jest to, że w ciągu kilku dni mają się pojawić pierwsze F-35 polskie, a więc będzie wielkie, wielkie święto. To jest dobra wiadomość. A zła wiadomość jest taka, że niestety zginął na służbie pilot Andrzej Gawron. Był to polski pilot, który zginął w trakcie akcji gaszenia pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, a konkretnie w nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim. Naprawdę wielka, wielka strata. Jest film też niestety z tej tragedii. Ten pilot, który miał 65 lat, jest bardzo doświadczonym, był bardzo doświadczonym pilotem, latał wcześniej w locie, zginął lecąc samolotem ratowniczym M18B Dromader. Rozbił się. Oczywiście zbierane są teraz szczątki maszyny i będzie śledztwo przeprowadzone, dlaczego to się stało. No cóż, cześć jego pamięci. Bardzo, bardzo, bardzo zła wiadomość. Człowiek zginął ratując innych, no bo ten pożar lasu oczywiście mógłby się rozprzestrzenić w ten sposób, że opanowałby domy, obejścia miejscowości na Lubelszczyźnie. Także wielka, wielka strata. Wielka tragedia. Dobrze, mówiłem wam o... Papież, no właśnie. Donald Tusk spotkał się z papieżem i zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Fajnie. Amerykański papież przyjedzie, ale Donald Tusk powiedział, że jeszcze za wcześnie mówić o konkretnym terminie, ale Polska ma zabukowany 2028, jakby co. Napiszcie w komentarzu, czy się wybierzecie na mszę papieską na Błoniach Krakowskich, a może na Placu Saskim. Zobaczymy, gdzie przyjedzie. Jeszcze ciekawa wiadomość, że prezydent Nawrocki chce zorganizować referendum. W Polsce będziemy głosować o tym, czy popieramy, czy nie popieramy polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Dawno żadnego referendum nie było. A gdy jesteśmy przy prezydencie Nawrockim, to ciekawa wiadomość. Otóż prezydent powiedział, że użyje swojego uroku osobistego na Trumpa, żeby namówić Trumpa do przeniesienia wojsk amerykańskich, które są, jak wiecie, zabierane z Niemiec, 5 tysięcy Amerykanów ma opuścić Niemcy, do Polski. Podobną deklarację złożyli Litwini, w związku z tym być może będzie tutaj rywalizacja polsko-litewska, kto przyjmie do siebie amerykańską armię. Irańczycy przeprowadzili też, to ciekawa wiadomość z ostatniej chwili, operację ostrzelania Kurdów w Irbilu w Iraku. I na koniec zapowiedziane dobre informacje z Afryki. Otóż totalna porażka Korpusu Afrykańskiego rosyjskich najemników. To są pozostałości grupy Wagnera, która uległa dekompozycji po tym, jak bawił się granatem Prigożyn w samolocie. Skończyło się to tragicznie dla niego. No i ten korpus afrykański, nomen omen, rosyjskich najemników wspierał huntę w Mali, huntę, która wykopała stamtąd Francuzów. No i teraz rebelianci islamscy, Tuaregowie, rozpoczęli wielką kontrofensywę. Mówiłem wam wcześniej o tym, że zestrzelili śmigłowiec Rosjanom z całą załogą, zniszczyli cały konwój i możliście na moim X-ie zobaczyć takie zdjęcia płonących tam BTR-ów i innych ciężarówek rosyjskich. No a teraz wykopali Rosjan, którzy ewakuują się tam gdzieś w konwojach autokarami z twierdz Augelok, Tessalit, Kandal. No i wygląda na to, że rządy rosyjskich najemników w Mali szybko dojdą zostaną zakończone i nieoficjalnie mówi się o tym, że te wszystkie skuteczne uderzenia dronowe stoi za tym ekspedycyjny korpus ukraińskich dronowców, którzy pojechali do Afryki walczyć z Rosjanami. Myślę, że to może być bardzo malownicze, szczególnie jeżeli noszą korkowe hełmy. Dobrze, słuchajcie, zagadałem się piekielnie. Jeszcze spojrzę na te najnowsze informacje, co tu dla Was przygotowałem. Czy jest coś, co pominąłem? Dobrze, o tym, że za 30 dni będą te rozmowy, to wam mówiłem. I może jeszcze, jak już jesteśmy przy złych wiadomościach z Rosji, to przytoczę wam fragment Washington Post raportu. To już nie jest nasza wojna. Kreml zmaga się z największym rozłamem od dekad. Washington Post donosi, że rosyjskie elity coraz bardziej różnią się między sobą w obliczu wojny, problemów gospodarczych i nasilającej się represji. Według publikacji zespół Siergieja Krijenki spiera się z FSB o przyszłość kraju. Niektórzy przekonują Putina, że sytuację można kontrolować za pomocą propagandy i politycznych manewrów. Czytamy tu na portalu Nexta. Służby bezpieczeństwa domagają się jednak jeszcze surowszych kontroli i zwiększenia cenzury. Znaczy jakieś napięcia wewnętrzne. Źródła gazety porównują sytuację do kryzysu 1996 roku, jednego z najtrudniejszych okresów dla rosyjskich rządów po upadku Sowietów. Według źródeł Washington Post w systemie narasta poczucie beznadziejności, utraty kontroli nad sytuacją. Urzędnicy i liderzy biznesu coraz częściej określają wojnę jako przygodę Putina, a nie wspólną sprawę. Przepraszam. I puenta. Dla rosyjskiego systemu opartego na osobistej lojalności wobec dyktatora jest to alarmujący sygnał. Putin zaprowadził kraj w ślepy zaułek, a nikt nie wie, co wydarzy się dalej. No, ciekawe chyba, co? Od dłuższego czasu dochodzą tutaj do mnie rozmaite informacje, no czytam to po prostu na portalach branżowych i nie tylko, że coś niedobrego dzieje się w systemie władzy Rosji, oczywiście z perspektywy Rosji. Dziękuję panu Łukaszowi Jaworskiemu za wsparcie kanału Historia Realna jednym bakszyszem. Dziękuję Państwu za tą część, za wysłuchanie tych najważniejszych wiadomości ostatnich 48 godzin i oczywiście przechodzimy do pytań. Proszę zaznaczać je w ten sposób, żeby zrobić małpkę Historia Realna, wtedy mi się to wszystko podświetla na czerwono i mogę odpowiadać na Wasze pytania, a nas w piku było 11 tysięcy. Kucharz Łukasz. Panie Piotrze, a co gdyby ktoś z Polski pogadał z Rosjanami i Białorusinami o zasobach i zrewidował umowy handlowe? Nie możemy się cały czas kłócić. Ankara to dobre miejsce do rozmów. Przepraszam bardzo. No tak. Wszyscy rozmawiają z Rosjanami. Amerykanie rozmawiają z Rosjanami. Europejczycy rozmawiają z Zachodu z Rosjanami. Ukraińcy rozmawiają z Rosjanami i z Białorusinami, również nieformalnymi kanałami. Kto nie rozmawia? Polscy rycerze w śniącej zbroi na białym koniu. Uważam, że to jest absurdalne. Mamy jasne, Rosja jest naszym rywalem geopolitycznym, nikt temu nie zaprzecza, ale rozmawia się w polityce z wszystkimi. A jakie my tam mamy interesy? No oczywiście nie będziemy się wyłamywać na siłę z jakichś embarga, które zostało nałożone na poszczególne sektory gospodarki rosyjskiej, ale w przyszłości, jak cały czas ta wojna się skończy, to przypomnę, że mieliśmy tam jednak swoje interesy. Wiem, że to może powiedzieć, że to bzdura, ale ja pochodzę, mieszkam teraz w takim regionie sadowniczym i na przykład tam jabłka olbrzymiej ilości szły na eksport do Rosji. W Polsce był taki pomysł, żeby to naszym sadownikom wynagrodzić poprzez promocję napoju wyskokowego na C, ale chyba się nie przyjął w Polsce. Polacy wolą jednak piwko. Och, tak, tak. Pan Miłosz też przypomina, żebym mówił tutaj i dzisiaj. Czy to kwestia regionu, z którego pan pochodzi? No, dobre pytanie. Pochodzę z blokowiska. Chociaż moja rodzina jest z Litwy, z Kowieńszczyzny, ale ja już urodziłem się na Ursynowie. Ktoś mógłby powiedzieć, że złośliwy pod Warszawą, bo wtedy, kiedy ja się tam urodziłem i mieszkałem w latach 80., to ludzie mówili, jedziemy do Warszawy, jak chcieli jechać do miasta. Teraz oczywiście to już nikt tak nie mówi, więc nie wiem. No tak po prostu mówię, a przynajmniej tak jak żartowaliśmy sobie dzięki tym błędom językowym, wiecie, że nie jestem botem i że istnieje naprawdę, bo gdybym to była tylko generacja sztucznej inteligencji, no to wtedy mogło być podejrzenie, że znaczy wtedy by na pewno żadnych błędów językowych sztuczna inteligencja nie robiła. A mówiąc poważnie, będę się starał poprawić z tym, ale to jest troszeczkę silniejsze ode mnie, już jestem starym koniem, cały czas tak gadam, no to jest jak jest. a chciałem wam powiedzieć, że cały czas, tak jak mówiłem na poprzednim live, ktoś kradnie rzeczywiście moją tożsamość i powstają, pączkują cały czas jakieś kolejne takie kanały, w których ja jestem wygenerowany AI i mówię jakieś głupoty, więc uważajcie na to, nie dajcie się na to nabrać. Ale Patronite z tym bardzo dzielnie walczy, za co dziękuję pani Ani. Czy Ukraińcy dadzą radę zdronować paradę w Moskwie 9 maja? Nie wiem, ale nawet jak nadlecą i nawet jak ta parada, nic tam nie spadnie, bo prawda jest też taka, bo śledziłem te konta OSINT-owe, że Rosjanie w obawie przed kompromitacją, że po prostu na oczach Putina pierdyknie po prostu coś na ten Plac Czerwony i coś tam zostanie, jakaś będzie eksplozja, sprowadzili z całej Rosji olbrzymią ilość obrony przeciwlotniczej. Tak na marginesie osłabiając inne strategiczne punkty, z czego Ukraina teraz bezwzględnie korzysta. No i teraz nawet jeżeli wszystko zestrzeli ta obrona przeciwlotnicza, co tam nadleci, ale jeżeli będzie taka informacja w światowych mediach, że parada w Moskwie, nie wiem, nie odbyła się albo została zakłócona poprzez eksplozję w powietrzu, bo coś tam fruwało i było zestrzeliwane, no to tak będzie kompromitacja, prawda? Tam nikt nie musi zginąć, żaden czołg nie musi wylecieć w powietrze, szczególnie że czołgów żadnych nie będzie po raz pierwszy, właśnie z powodów obaw przed takim scenariuszem, żeby była totalna kompromitacja. Okej. Było fantastycznie. Pytanie pani Alicji. Czy piłeś z Kwaśniewskim? Nie, nigdy nie piłem z Kwaśniewskim. Jakieś krótkie wywiady z nim przeprowadzałem podczas tych rozmaitych podróży, między innymi w Izraelu byłem z nim, no właśnie na tej Łotwie, Litwie, jeszcze pewnie w paru miejscach musiałbym to sobie wszystko poprzypominać, ale ja nie chciałbym chyba pić z Kwaśniewskim. Akurat w tej sprawie jestem, być może podchodzę zbyt pryncypialnie, ktoś może powiedzieć, ale no nie mogę mu wybaczyć tego, że się schlał po prostu wtedy w Katyniu. Nie? To było potworne upokorzenie dla mnie jako Polaka. Tom Wick, czy Ukraińcy, aha, to już było, Staszek Zdrojewski, czy Polska może postawić na mocny sojusz z Turcją w obliczu zagrożenia upadku NATO? No oczywiście tak, to jest jeden z kierunków, Jacek Bartosiak dużo o tym mówi, oś taka, Skandynawia, Polska, Turcja. Turcja to jest twardy gracz, no przypominam tylko, że Turcja jest tradycyjnym rywalem Rosji w basenie Morza Śródziemnego, Czarnego oczywiście, przepraszam bardzo, kiedyś opowiadałem taką anegdotę chyba podczas rozmowy z Markiem Magierowskim ostatnio, w której właśnie powiedziałem, że chyba to był egzamin z historii XIX wieku i profesor pyta mnie, ile wojen Rosja prowadziła z Turcją. Ja mówię, no jedną, dobrze. Wiecie Państwo, tych wojen było, nie wiem, 40-50, ale one wybuchały co chwila. W związku z tym nikt już tego chyba nie liczy. Bo jest to ustawiczny konflikt, był to niegdyś, oczywiście potem wygasł, ale tak, oczywiście do jakiegokolwiek powstrzymywania Rosji, no Turcja jest kluczowa, bo przecież to jest miękkie podbrzusze Rosji, prawda? Krym, nie przez przypadek podczas wojny krymskiej, tamtędy Anglicy się próbowali do Rosjan dobrać w połowie XIX wieku. Zychówki, to jest nowa propozycja na cegiełki. Krzysztof Kaczmarek. Panie Piotrze, czy ta cała awantura z Iranem nie została wywołana nie tylko, by zniszczyć Iran, ale też państwa arabskie? USA stałoby się wtedy największym producentem ropy i gazu. No tak, no na pewno ropa była jednym z kluczowych powodów, dla których Trump poszedł na tą wojnę, ale ja nie sądzę, żeby chodziło o to, żeby zniszczyć państwa arabskie. Myślę, że chodziło o coś innego. O to, że Trump chciał opanować wszystkie kluczowe rynki, czy też kontrolować wszystkich kluczowych producentów ropy, oczywiście oprócz Rosji, tak? No bo zobaczcie, jaka byłaby sekwencja wydarzeń. Ameryka jest głównym teraz producentem ropy naftowej na świecie. Wenezuela pod amerykańskim butem po operacji na Maduro. Kraje Zatoki Perskiej, OPEC mniej więcej, bardziej lub mniej kontrolowane przez Amerykanów, co pokazał swego czasu Ronald Reagan. No i jeszcze Iran teraz, gdyby capnęli i stworzyli tam jakiś reżim przyjazny Ameryce. No i wtedy moim zdaniem plan był taki, że Trump by pojechał do Xi Jinpinga w kwietniu i powiedział mu: zobacz, może masz super wypasioną gospodarkę nowoczesną, może masz minerały ziem rzadkich, ale ja trzymam łapę na większości zasobów ropy światowej. W związku z tym mamy tutaj jakąś równowagę sił. Więc taki plan, to mi się wydaje bardziej prawdopodobne niż to, co pan zasugerował. Przepraszam, oczywiście nic z tego nie wyszło, dodajmy. Dobra, lecimy dalej. O, pozdrowienia dla całej redakcji z Łęczycy. Pozdrawiamy zombie Didlerido. Kiedy pan Gadowski? Bardzo śmieszne. Słuchałem ostatnio wywiadu z doktorem Danielem Szeligowskim. Myślę, że byłby dobrym dla pana gościem, pisze pan Walfert. Okej, dobra. Trzeba zaprosić. Ja poznałem go nawet osobiście na forum ekonomicznym w Krynicy. Byliśmy w knajpie razem, więc już lody są przełamane. Dobra. Maniek, Iron Maiden, dobra antologia. Pewnie pije pan do tego, że mamy... że jest ten film Burning Ambition o Iron Maiden. No tak. Tutaj informacja. Dziki wieprz. No proszę, Cęckiewicz dla pana mąż stanu, a Kwaśniewski zły. Masakra. No przepraszam bardzo, ja powiedziałem, że prezydent Kwaśniewski schlał się w Katyniu. Ma pan w tej sprawie inne zdanie niż ja? Uważa pan, że to dobrze? No litości. No. A co do tego, czy Sławomir Cęckiewicz, były szef BBN-u, jest mężem stanu, mąż stanu, no to może być Bismarck. Nigdy nie mówiłem, że jest mężem stanu. Natomiast Sławomir Cęckiewicz swego czasu stoczył wiele walk w obronie moich książek przed tymi świrami spod znaku polityki historycznej i zakłamywania polskiej historii w ramach brązownictwa i po stoczeniu razem tylu bitew z tymi świrami, no muszę powiedzieć, że mam wielki sentyment. Nigdy tego nie zapomnę Sławomirowi Cęckiewiczowi, że tak ładnie wtedy o mnie walczył z narażeniem własnych osobistych interesów zresztą w całym tym układzie. W związku z tym tak bym odpowiedział na pańskie pytanie. W porządku, jest gość. Witold Master. Zamiast donate, wspórka. Brzmi polsko i swojsko. Ładnie odmienia się przez przypadki, nie kojarzy się z czymś innym. Wspórka. No dobrze. Pan Witold taką propozycję złożył. Panie Piotrze, Szachtar Donieck długo nie pograł na Donbas Arenie i raczej długo nie zagrał, ile będzie możliwość jeszcze zagrać. Dziś grają rewanż z Crystal Palace. No właśnie, panie Mirku, ja widziałem taką scenę na Twitterze. Nagle pokazuje mi się rynek w Krakowie i kibice Crystal Palace, angielskiego klubu, którzy tam sobie dobrze się bawią. Ja mówię, co oni tam robią? I sprawdzałem, czy Wisła lub Krakowia gra w pucharach europejskich teraz z Szachtarem Donieck. No i okazało się, że to właśnie, przepraszam, z Crystal Palace, i okazało się, że to Szachtar Donieck tam chyba rozgrywał swój mecz, prawda? Więc tuła się ta drużyna po świecie, gra w Polsce między innymi, i to jest też ciekawe, bo Szachtar Donieck jest klubem założonym przez jednego z tych kluczowych oligarchów, już nie pamiętam, jak on tam się nazywa. No i to, że Szachtar Donieck zdecydował się grać w Europie Zachodniej, jest to takim jasnym sygnałem dla Putina. No jednak nie wszyscy na Donbasie są prorosyjscy. Skoro kluczowy klub gra na Zachodzie, a nie na przykład rozgrywa swoje mecze w Moskwie, prawda? Ciekawa sprawa. Jakie oni mają w ogóle barwy? Takie jak chrobry gołów, nie? Czyli czarno-pomarańczowe. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Donatek, pisze pan Piotr. Gdyby miał pan okazję o coś zapytać Trumpa, to jakie byłoby to pytanie? Pisze pani Magdalena, pyta pani Magdalena Polineska. No wiele pytań bym mu zadał, ale pierwsze takie, czy nie żałuje, że się dał podpuścić Bibiemu na całą tą absurdalną awanturę. Łukasz, skoro prowadzącym jest Piotr, to ja proponuję pietruszki. Tego jeszcze nie grali. Staż Zdrojewski. Panie Piotrze, czytałem pana biografię Studnickiego, 600 stron, ani minutę nudy, naprawdę wybitna książka. Wow, no bardzo, bardzo dziękuję. Franklin. Zacęckiewicza przestaje oglądać twój program. Matko Boska, no straszna rzecz. Jak ja to przeżyję? Panie Franklin, to straszne. Ja rozumiem, że pan uważa, że to, że pan ogląda moje live'y, to pan mi robi uprzejmość, tak? Ja uważam, że ogląda pan moje live'y nie dlatego, że mamy wspólne zdanie na temat pana Cęckiewicza czy kogokolwiek innego na świecie, tylko dlatego, że dostarczam panu ciekawe informacje dotyczące wojny w Iranie. Więc proszę tutaj nie robić fochów jak nastolatka, tylko jak pana interesuje ten konflikt, to proszę oglądać, a jak pana nie interesuje, to nie oglądać. I to wszystko, co z tym ma wspólnego Cęckiewicz. Dobra. Jak pan ocenia, pyta pan Albin, kondycję polskiego klasycznego heavy metalu? Czy może pan polecić jakieś zespoły na poziomie poza turbo? Pozdrawiam. No tu mam bardzo małą wiedzę. Ja polskiego metalu mało słucham, oprócz oczywiście turbo, wczesnego szczególnie, TSA, heavy metal świat. Te wszystkie takie zespoły, tam jak Wilczy Pająk, to mi tam niespecjalnie się zawsze podobało. A teraz, co się dzieje na polskiej scenie, to tak nie do końca wiem. Muszę powiedzieć, że słucham głównie jednak zachodniego metalu. Wiem, że jestem nocny kochanek, no ale to w ramach jakichś takich bardziej jajcarskich rzeczy. AC Drinkers swego czasu słuchałem trochę. Przepraszam, ale tu nie mam jakiejś wielkiej wiedzy. O, rosyjski zespół, kiedy słucham, Aria się nazywa. Bardzo dobry zresztą. Staż Zdrojewski. Czy pojedzie pan jeszcze kiedyś do Izraela? No bardzo bym chciał. No, świetnie się tam zawsze mi pracowało, muszę to przyznać. Bardzo jestem zainteresowany tym regionem i miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś się uda. A Krebs, bardzo dziękuję za wsparcie. I Krzysztof Kaczmarek, bardzo dziękuję za super wsparcie. Zgadzam się, faktycznie chodzi o kontrolę nad złożami. Dziękuję za odpowiedź. To ja dziękuję panu za bakrzysz. Piotr Wiśniewski również wsparł historię realną. Jego propozycja to denary. Podpinam się do pytania Dominika, pisze pan Wik, ale jakie jest pytanie Dominika? Nie mogę znaleźć. A, czy zorganizuje pan live z transmisją obchodów 9 maja z jakimś komentarzem w czasie rzeczywistym? No to chyba byłoby trudne. Może jakiegoś gościa fajnego załatwię do tego? Kiedy w ogóle to wypada? Dzisiaj jest 7? Cholera, to jest sobota. Na sobotę miałem plany jakiejś wycieczki. No zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo. Na wyżej zrobimy rano w niedzielę i podsumujemy, bo na pewno będzie burzliwa noc nad Moskwą z 9 na 10. Ale wszystko jeszcze się zobaczy. Jestem z Krakowa, pisze pan Mirek. Co do Szachtara Donieck, zresztą Mariusz Lewandowski grał tam w latach 2001-2010, to właściciel Rinat Achmetow, oczywiście. On teraz będzie robił jakieś interesy pod Trzebinią. No ciekawe, ciekawe. Panie Piotrze, czy zaprosi pan Wojciecha Sumlińskiego? Moment. To jest, kto to jest? A, to jest ten facet od kryminałów, Agaty Christie. nie mam w planach, nie. Dlaczego śmieje się pan z Gadowskiego? Pytanie EK8. Ale skąd ja mogę się śmieć z Gadowskiego, jak nie znam człowieka, a dowiedziałem się w ogóle o jego istnieniu od państwa jakiś czas temu. Nie śmieję się z Gadowskiego, tylko naszym elementem naszych live'ów jest taki żart. Kiedy Gadowski? Żeby to wytłumaczyć, musiałbym bardzo długo mówić, więc każdy live musi mieć ten element humorystyczny. Krawczyk. Trzeba wierzyć, że to chęć posiadania przez Trampinio. A może siwy Bajerant z państwa położonego tam, gdzie chce, ma coś na Trampinio i trzyma go w szachu. Jest to jedna z teorii, tak. Fabian Jasiński. Dziękuję za wsparcie. Proponuję nazwę Dary. Trochę chyba to trąci myszką. Paweł Figurniak. Panie Piotrze, jak pan myśli, czy ma pan już założoną teczkę i przydzielonego agenta w państwie, gdzie granice ma tam, gdzie chce? Paweł Figurniak. Nie, jestem 100% przekonany, że nie. No 99%. Czy oni naprawdę nie mają lepszych rzeczy do roboty niż śledzenie debaty publicznej w peryferyjnym kraju na końcu świata? Z ich perspektywy. Nie, mają swoje problemy z Hamasem, Hezbollahem. Myślę, że najważniejszy rynek, na którym im zależy, to nie jest Polska, to nie jest Europa, ale to jest po prostu Ameryka. I tam inwestują, i to są dowody na to, gigantyczne środki na swoją propagandę. Tam kupują różnych influencerów, starają się wpływać na czaty GPT poprzez ładowanie w nie proizraelskiej, prorosjonistycznej propagandy. I to jest, są ich punkty zainteresowania. Nie sądzę, żeby się interesowali YouTuberem z nad Wisły. Mają swoje naprawdę zmartwienia. Mnóstwo jest takich ludzi jak ja, którzy to mówią na całym świecie przecież. Wyjaśnienie tej Trzebini pana Mirka. Powstanie największy w Polsce magazyn energii o mocy 133 MW. To megawaty? Za projekt odpowiedzialna jest spółka należąca do grupy Achmetowa, najbogatszego ukraińskiego oligarchy. Fajnie. Marek Nowak. Panie Piotrze, to będzie ostatnia parada Putina? Oby. Chyba obawiam się, że to jest niemożliwe, żeby coś takiego się wydarzyło. Będzie świetnie, świetnie chroniony, chociaż oczywiście no nie takie numery w historii się już odbywały. Mateo 8707. Kiedy zaprosi pan doktora Napierałę? No wtedy, kiedy historia realna z kanału geopolitycznego zamieni się w kabaret. MRKDMNK. To jeszcze raz zaproponuję te wespy na wsparcie. Wespy? To słowo mogłoby się ponieść po polskim internecie. Ale dlaczego wesp? Ach, bo wespy jak wspieranie. A ja pomyślałem o tych motorkach, na których jeździła Brigitte Bardot. Motorowerach, tak? Skuterach, przepraszam. Panie Piotrze, jak pan myśli, kiedy Niemcy zaczną nam sprzedawać rosyjską ropę i gaz? To już były chyba takie przypadki. Czy będzie audiobook? Tak, o drodzy państwo, będzie audiobook Polaków. Będzie audiobook Polaków. Wczoraj się dowiedziałem, pytaliście o to wszyscy. Będzie audiobook, będzie e-book. Premiera przyjdzie nam jest 16 czerwca, ale już książka się drukuje. Jak tylko przyjdzie z drukarni, to podpisuję i wysyłam. Daksu, ja nigdy nie przypuszczałem, że będę słuchać metalu. O dziwo uspokaja. Od kilku lat słucham głównie Motionless in White. Nie wiem, co to jest Motionless in White. Muszę sprawdzić, ale metal ogólnie rzecz biorąc działa na złagodzenie obyczajów. Pięknie dzisiaj wyglądasz, pyta mnie, pisze do mnie pan Wojtek. Bardzo dziękuję. Polecam panu zespół Electric Wizard. Grają na Mystic Festival razem z Megadethem i Saxonem. O, Megadeth i Saxon to super. Dobrze, że mówisz prawdę, że to ukraińskie drony wpadły. No a czemu mam nie mówić? No cóż, to jest jakaś wielka tajemnica. Tu nie ma żadnej ściemy. Uznaniówki, taka jest propozycja pana Brykali. Fintilfuszki zamiast donate. Proponuje pan Łukasz Jaworski. No to chyba byłoby już trudne nawet do wypowiedzenia. No dobrze, drodzy państwo, chyba na wszystkie pytania odpowiedziałem. Tu jeszcze pan kucharz Łukasz pisze, skoro do Zatoki płyną Francuzi, to może nasze niszczyciele min mogły zostać uruchomione w zamian za dostęp do naszej ropy i gazu, jak my to. No ciekawe, czy Polska weźmie udział w tej 40-krajowej francuskiej koalicji. Poszukam informacji, postaram się w następnym live państwu to powiedzieć. Staż Zdrojewski. Nie wiem, czy by pana do Izraela wpuścili, jak tam jest teraz taka kontrola. Tam zawsze się wylatywało prosto, byłem tam mnóstwo razy, wylatywało się trudno. Pamiętam takie historie, że tam z reguły takie młode, agresywne, nieprzyjemne, opryskliwe dziewczyny pracują na tym, żołnierki na tym security. Jak tylko się dowiadywały, że jestem dziennikarzem, to musiałem wyjąć na stół cały sprzęt, dyktafony, laptopa, ładowarki, wszystko. Potem kazały mi otworzyć laptopa i otworzyć, jak chybił trafił, jakie teksty napisałeś, będąc w Izraelu. No ja mówiłem takie i takie, proszę, tutaj one są. Otwórz jeden, przy którykolwiek. Ja otwieram, oczywiście był po polsku, żadna z nich po polsku nie mówiła. Czytaj i tłumacz na bieżąco. Ja czytałem polski tekst, tłumacząc na angielski, a one obserwowały moją twarz i mimikę, czy ja przypadkiem nie zrobię się czerwony, czy coś, czy nie kłamie, czy coś takiego. Chodziło oczywiście o to. Taki mały przytyczek. Oni wiedzieli, że większość dziennikarzy zachodnich, którzy przyjeżdżają do Izraela, piszą o zbrodniach izraelskich, o upokorzeniach, jakich zażywają Palestyńczycy na co dzień. To był taki rodzaj takiej szykany. No, ja czytałem te teksty bez żadnego problemu. Zresztą one się ukazywały w gazetach, a przecież prasówkę z tego robiła ambasada Izraela, nie? Więc to taka, odbierałem zawsze to jako taka głupia szykana, żebym trochę mniej czasu mógł spędzić na strefie wolnocłowej. No bo Izrael nie jest w Unii Europejskiej, więc zawsze coś tam stamtąd fajnego sobie przywoziłem do wypicia lub wypalenia. Bo jeszcze wtedy cygara trochę popalałem. Panie Piotrze, po co w tą całą sytuację miesza się Europa? Chodzi o Iran. Nie wiem, no zobaczymy, bo na Europa na razie mówiła, że nie chce tam się włazić. Co się stanie? Zobaczymy, panie Dariuszu. Jak pan widzi fizyczne wycofywanie sił amerykańskich w sytuacji, gdy Iran nie uzna zakończenia wojny i będzie dalej bił po wybranych celach? No nie, jest rozejm, więc Iran musiałby wtedy wznowić wojnę, tak? Musiałby złamać rozejm. Teraz nikt po niczym nie bije. Tylko wtedy Iran bił, przedwczoraj, kiedy dwa amerykańskie niszczyciele rakietowe weszły do zatoki, do ciśniny Hormuz. Oni to uznali za naruszenie zawieszenia broni, więc no teoretycznie Joe Kent właśnie podpowiada ogłosić zwycięstwo i spadać. Dobra. Panie Piotrze, czy jest szansa, by z panem Norbertem Bączykiem podyskutować na temat alternatyw historii Polski podczas II wojny światowej? Genialny pomysł, pani Mogieternal. Mam wielki szacunek dla Norberta Bączyka za to, że jest rzetelny, merytoryczny, ale z dziennikarskiego punktu widzenia ma świetną dykcję, genialną taką żyłkę gawędziarską i w fantastyczny sposób pokazuje swoim podcastem Wojenne Historie, że można fajną rzecz dla ludzi zrobić w oparciu o fachową wiedzę. To nie musi być jakieś, nie wiadomo, jakieś, wiecie, teksty w stylu Hitler znalazł się żywy w Argentynie po 50 latach, tylko robić fantastyczny, bardzo popularny kanał w oparciu o solidne źródła i badania naukowe. To jest ewenement na skalę światową moim zdaniem, także Norbert Bączyk to jest zawodnik. Koniecznie go zaproszę. Bardzo doskonały pomysł. Dawno już u nas go nie było, a kilka świetnych rozmów mieliśmy tutaj. Chyba o Waffen-SS ukraińskim, o Powstaniu Warszawskim. Czy wydarzy się coś dużego, pyta pan Axel, to z 9. No zobaczymy. No myślę, że Ukraińcy nie odpuszczą tematu. Coś może tam spaść, ale Rosjanie prawdopodobnie to zestrzelą, ale i tak będzie głośno o tym. Poczobut na live. No Poczobut wszędzie był, teraz widziałem na razie, ale to jest jakiś pomysł oczywiście, tak. No, myślałem o tym. Co z flotylą płynącą do Gazy? Zatrzymano, uwięziono organizatorów. Tak, tam jakieś, toczą się jakieś przesłuchania przed sądami. Oglądałem to. Na razie nic konkretnego z tego nie wynika. Oczywiście według prawa międzynarodowego ci ludzie, którzy płynęli tam, zostali uprowadzeni na wodach międzynarodowych, bo Izraelczycy zaatakowali tą flotylę wolności u wybrzeży Krety, 1000 kilometrów od własnego wybrzeża. No może nie 1000, przepraszam, wsadziłem, ale daleko. W związku z tym tak to jest. No dobrze, drodzy Państwa, jeszcze Arksen, przesłuchałem 500 podcastów pana Norberta, zawsze myślałem, że on ma na nazwisko inaczej. No dobrze. Panie Piotrze, czy są jakieś dalsze ruchy w kontekście spodziewanej wojny z Rosją, które niedawno mówił premier, rząd coś tym w końcu robi, czy cisza? Ja myślę, że to jest przesadzone, to co powiedział pan premier, że za kilka miesięcy już zaraz straszna będzie wojna z Rosją. Myślę, że nie ma co siać paniki. No. Rozumiem, że to chodzi o takie mobilizowanie wokół sprawy. Niczego nie można wykluczyć, tak? Ale póki Rosja jest zaangażowana na Ukrainie i idzie jej tak, jak idzie, to myślę, że możemy spać spokojnie. I tym optymistycznym fragmentem zakończmy dzisiejszego live'a. Jest 7 maja, czwartek 2026 roku. I teraz tak, czy jutro będzie live? Zobaczymy. w zależności oczywiście od wydarzeń. Tradycyjnie, jeżeli coś się ważnego wydarzy, robimy live'a, jak się nie wydarzy, nie robimy live'a. Na pewno będzie jutro o 20 odcinek, a który już Państwa zapraszam, w niedzielę o 18 wielka niespodzianka i w weekend planuję w niedzielę też zrobić live'a, w sobotę nie, bo jadę na wycieczkę, ale wiecie co, i tak chyba nie byłoby sensu robić w sobotę live'a, no bo ta parada tam się dopiero zacznie rozkręcać, nie? Tego 9. O 12 jeszcze nic nie będzie wiadomo, więc poczekamy na rozwój wydarzeń. Będzie gorąca noc nad Moskwą i zrobimy 10 rano o 12 w niedzielę też live'a. To taki wstępny plan. Obejrzyjcie koniecznie wczorajszą rozmowę z pułkownikiem Falińskim o raporcie ABW o tych atakach na terenie Polski. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście o atakach rosyjskich służb. Dosyć szokujące są te wszystkie ustalenia. Bardzo dużo przypadków, śledztw. Ciekawa sprawa. Dziękuję jeszcze tu panu Lapersowi 123 za wsparcie. I teraz tak, dziękuję za dzisiejszą fenomenalną frekwencję, za wszystkie fantastyczne pytania, za to, że wysłuchaliście dzisiejszego live'a. Zobaczymy się już wkrótce, oczywiście. Polecam moją książkę Polacy, opowieści niepoprawne politycznie 7, do kupienia w księgarni internetowej historiarealna.pl. Każdy egzemplarz, który kupicie, przyjdzie do Was z moim autografem. Będzie mi miło, jak książkę kupicie, przeczytacie, napiszecie w paru słowach, co Wam się podobało, co nie, co poprawić w przyszłych wydaniach. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za dzisiaj, dziękuję za wsparcie na Patronite i na YouTubie, za wszystkie donaty, czyli uwaga, bakszysze, zychówki, jakie tu dzisiaj pomysły się pojawiły, myto, co łaski. Tutaj widzowie Historii Realnej są bardzo, bardzo kreatywni. Trzymajcie się, drodzy Państwo, do zobaczenia już wkrótce. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Aha, pozdrowienie dla pani Wiolki, naszej niestrudzonej administratorki.